Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Po świętach u progu nowego roku i nowego roku również w komisji śledczej w sprawie Amber Gold, w której pan poseł zasiada, a dołączy teraz kilku nowych posłów.
Tak, dwoje nowych posłów, takie są przynajmniej zapowiedzi medialne. No, nikt ze mną nie konsultował tego. To jest decyzja suwerenna Prawa i Sprawiedliwości w związku z przejściem z ław członków komisji śledczej do ław rządowych pana wiceprzewodniczącego Marka Suskiego i pani poseł Joanny Kopcińskiej.
Czyli ci państwo nosili cały czas buławę w swoich teczkach na laptopy, a państwo o tym nie wiedzieliście.
No ja widziałem to przecież wcześniejsze odejście pani poseł Możdżanowskiej również do ław rządowych, więc można powiedzieć, że z komisji śledczej to albo do rządu, albo na tamten świat.
Pomijamy ten temat, bo to jest... Państwo przeprowadziliście już
ze mną nikt dziesiątki. Nie rozmawia. Ze mną nikt nie rozmawia, była jasność do przejścia do rządu. Bardziej dostaję sugestie, żebym na tamten świat się wybrał.
Okej. No ale liczymy, że będzie pan długo w polskiej polityce i owocnie. To jest nowy członek komisji śledczej, musi bardzo dużo nadrobić. Czy to w ogóle jest możliwe?
To jest nierealne, to jest absurd. To znaczy, no ja tym osobom, ja do tych osób wiemy, że będzie pewnie najprawdopodobniej pani poseł Arendt. Mowa również o albo o pośle Horale, albo innych posłach Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja tym osobom współczuję z własnej nawet perspektywy. Ja zastąpiłem naszego posła Pawła Grabowskiego po 3 miesiącach prac komisji. Wiem, z jak gigantycznymi zapóźnieniami w tej wiedzy musiałem walczyć. Ja tak naprawdę pół roku czasu musiałem na bieżąco przygotować się do prac komisji i te zaległości nadrabiać, tak aby w pełni pracować. W tej chwili mogę powiedzieć, że jest to na bieżąco i staram się nadawać ten pracom komisji. Te osoby nie nadrobią tego, jestem o tym przekonany i tylko i wyłącznie mogę współczuć, no bo patrzymy na pana posła Paszyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przy całej sympatii dla niego, ale on nie jest w stanie tego nadrobić i to po prostu widać. Ja na samym początku mu powiedziałem, że no czeka go taka, bym powiedział, tytaniczna praca, aczkolwiek no marne szanse, żeby mu się udało wejść w te kolejne, bo pani poseł Możdżanowskiej, która opuściła PSL i zmieniła właśnie ławy członków komisji na ławy rządowe.
Wyciągnęła po prostu z teczki tą buławę, którą miała. Może u pana też taka buława jest, jakby pan głębiej poszukał.
No, wolę nie szukać, bo może coś innego znajdę. Jakiś granat zaczepny albo coś takiego.
Czy jesteśmy już blisko konkluzji komisji śledczej?
No na pewno bliżej, ale przed nami co najmniej jeszcze kilkanaście miesięcy pracy. Ja liczę, że może z końcem tego roku albo na początku przyszłego roku komisja zakończy pracę i przygotujemy raport z prac komisji. Na pewno można już w tej chwili powiedzieć, że za całą aferą Amber Gold stał trójmiejski świat przestępczy o rodowodzie jeszcze z lat 80. przy współpracy funkcjonariuszy PRL-owskich i obecnych trzeciej RP służb specjalnych, bo tak gigantyczna afera przy tak gigantycznej bierności jednocześnie organów państwa jest rzeczą niewytłumaczalną. Ja często zadaję pytanie osobom, które dopytują mnie o kwestie związane z Amber Gold, czy wyobrażają sobie przedsiębiorcę jakiegokolwiek w Polsce, który przez 3 lata nie płaci podatków, ba, nawet nie składa żadnej deklaracji podatkowej, a urzędy skarbowe nawet nie zawracają mu głowy. To jest niewyobrażalne i to pokazuje, co Marcin P. przyznał podczas przesłuchania przed Komisją Śledczą w Sądzie Okręgowym w Warszawie, że był nad nim rozciągnięty parasol ochronny. Nie wiedział tylko przez kogo. Tych wątków jest bardzo wiele związanych on powiedział, z tym trójmiejskim światem przestępczym, również wątki związane z pobytem i współpracą gospodarczą z Niemcami, z tą stroną niemiecką, ponieważ ten nasz świat przestępczy o rodowodzie lat 80., no doświadczony właśnie w różnego rodzaju przestępczych interesach związanych chociażby z kradzieżą samochodów, no zapuścił siłą rzeczy korzenie w Republice Federalnej Niemiec, w północnych Niemczech.
To byli ci pionierzy porozumienia i współpracy gospodarczej polsko-niemieckiej.
To są osoby zaangażowane również w takie, bym powiedział, afery jak afera Żelazo czy Żelazo 2. To mówimy o tym świecie, ludziach powiązanych ze służbami specjalnymi PRL-u, którzy no, mieli ten parasol ochronny, mieli swoje przełożenie na funkcjonariuszy publicznych.
Afera Żelazo, przypomnijmy państwu,
Związana z kradzieżą złota.
Złoto kradzione z różnego rodzaju od jubilerów w Niemczech trafiało pocztą dyplomatyczną do Polski.
Tak,
w latach 80.
Zorganizowane grupy przestępcze pod auspicjami PRL-owskich służb specjalnych rabowały zakłady jubilerskie. To było wysłane do Polski. To był kapitał dla funkcjonowania służb. A potem mieliśmy aferę Żelazo 2, kiedy ceny złota się odwróciły i zorganizowana przestępczość pod auspicjami naszych służb dokonywała kradzieży w Polsce i sprzedawała na Zachodzie to złoto. Amber Gold jest podobną sytuacją. Tutaj możemy również wspomnieć inne interesy no już zmarłego w tragicznych okolicznościach Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. To jest wszystko ta sama, nazwijmy to, ferajna.
To ciekawe te wnioski. Czekamy oczywiście niecierpliwie, aż się sprawa wyjaśni.
Sprawa jest na pewno ciekawa, rozwojowa,
czy
są pokazująca...
Czy jakieś inne może kręgi, czyli na przykład coś oligarchowie ukraińscy, którzy brali tutaj udział?
No właśnie, takie informacje tylko i wyłącznie w świecie mediów krążą. Natomiast komisja, a przynajmniej ja, no nie natrafiliśmy na takowy wątek. Bardziej wątek jest związany właśnie z tą trójmiejską ośmiornicą powiązaną właśnie z Niemcami. I ten wątek na pewno niemiecki będziemy drążyć. Ja sam pytałem Marcina P. o to, co robił w latach 2008-2009 w Republice Federalnej Niemiec, bo on w przypływie szczerości po tym, jak został zatrzymany w sierpniu 2012 roku, poinformował organy ścigania, w tym prokuraturę, iż sam pomysł na Amber Gold, to know-how na ten gigantyczny przekręt uzyskał w Niemczech podczas pobytu u rodziny. No, ale na to pytanie o szczegóły związane z tym, no niestety odmówił, więc ten wątek wydaje się bardzo ciekawy i moim zdaniem trafny.
Dobiegają końca prace nad nową ustawą o ordynacji wyborczej. Wybory do samorządów już tak naprawdę się rozpoczęły, bo to jest ostatnich kilka miesięcy, kiedy można poprowadzić kampanię. Wiadomo, że jak się nie zacznie teraz, to tak naprawdę kolejny termin to dopiero wrzesień. Tak? Dobrze mówię, nie? No bo nic się nie dzieje, sierpień, lipiec, sierpień się nic nie dzieje, we wrześniu dopiero rusza kampania już pełną parą, dokładnej daty wyborów nie znamy. To powiedzmy, na jakim etapie są prace nad ordynacją?
Mamy ustawę uchwaloną przez Sejm. W tej chwili są prace senackie, zakończone sprawozdaniem i będziemy głosować poprawki Senatu do tej ustawy, takiego komba trzech ustaw, bo to są nowelizacje kodeksu wyborczego, ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Natomiast de facto kampanii wyborczej nie ma, no bo zgodnie z prawem kampanię wyborczą można rozpocząć w chwili, kiedy zostaną zarządzone przez prezesa Rady Ministrów wybory samorządowe w konkretnym terminie.
Ale wiadomo, że trwają
przygotowania. Tak, takie nieformalne oczywiście. No, niektórzy politycy, tacy starzy wyjadacze, do których ja się na pewno nie zaliczę, uważają, że kampania wyborcza rozpoczyna się nazajutrz po dniu wyborów, w których zostaliśmy wybrani.
Dobre podejście, bo do elektoratu trzeba zawsze się zwracać, a nie mówić teraz mamy 4 lata luzu.
Ja się podzielę taką refleksją moją, bo mi się bardzo nie podoba pomysł wydłużenia kadencji do 5 lat, kadencji organów samorządu terytorialnego. ponieważ no, patrząc na tą Polskę powiatową, to wszelkiego rodzaju modernizacje dróg, wodociągów, ocieplenie szkół będą raz na 5 lat, a nie raz na 4 lata, tak jak ma to miejsce w tej chwili.
Całkowicie z panem zgadzam, powinniśmy wrócić do wyborów co 2 lata samorządowych.
Uważam, że im częściej ten akt wyborczy i weryfikacja naszych radnych, bezradnych często, czy włodarzy, którzy zachowują się jak książęta feudalni i zastanawiają się, któremu dziecku przekazać tą buławę wójta, czy burmistrza, czy prezydenta miasta. Ostatnio w moim rodzinnym mieście, czyli w Kutnie, lokalni dziennikarze, cieszę się, że tacy są, dokonali takiego podsumowania roku 2017, gdzie to gro radnych nie złożyło żadnej interpelacji, żadnego zapytania do prezydenta. No, co ci panowie... Ci państwo robią, bo też są tam panie. Ja się często w swoim biurze poselskim spotykam z sytuacją, kiedy przychodzą bezradni mieszkańcy. Bezradni, bo nie mają do kogo iść. Idą do radnego, radny mówi, no ale co ja mogę? Ja nic nie mogę. Idą do prezydenta czy do wójta ościennej gminy. Mówią, no wie pan, nie ma pieniędzy na to, tam nie mieszka żaden ważny dygnitarz, nie możemy zrobić tej kanalizacji, albo są kuriozalne sytuacje, kiedy jest kanalizacja, ale wodociągu nie ma. No to i tutaj niestety ta weryfikacja co 2 lata byłaby korzystniejsza, ponieważ no, pamięć ludzka jest krótka. Pamiętajmy, że w tym roku wyborczym wszyscy starają się wymazać błędy i wypaczenia, chcą się przedstawić jako wielcy budowniczowie na miarę chociażby Kazimierza Wielkiego.
Tomasz Rzymkowski, poseł klubu Kukiz 15. Państwo krytykowaliście mocno tą ustawę.
No nadal ją krytykujemy, no chociażby w kwestii tej 5-letniej kadencji, czy odejścia od głosowania korespondencyjnego, co na szczęście Senat poprawił. To jest jakby kolejny przykład na to, że te dobre pomysły Kukiz 15 z poziomu parlamentu, Sejmu, gdzie składamy te poprawki, są przez większość parlamentarną wyrzucane do kosza, a następnie przez senatorów wybierane z tego kosza i przyjmowane jako własne. Cieszę, że rozsądek przychodzi w tej Wyższej Izbie Parlamentu.
To jest niestety wielokrotnie. Samorządowa to byłoby coś naprawdę ciekawego.
No i też jeszcze jeden element, moim zdaniem błąd poważny systemowy, z którym chociaż podczas ostatniego spotkania z wyborcami był poruszony, to jest kwestia wyborów na radnych w okręgach jednomandatowych, gdzie zgłasza się tylko jeden kandydat, to znaczy tych wyborów de facto nie ma. I tutaj moi wyborcy alarmowali, że zdarzają się takie sytuacje, że ta presja lokalnego układu jest tak wielka na konkurentów, że po prostu boją się startować w wyborach. Tak. A brak nawet mechanizmu, tak jak mamy w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów, jeśli się zgłoszy jeden kandydat, to wybory tak czy siak się odbywają. To znaczy musi taki kandydat uzyskać 50% poparcia za sobą. Jeśli nie uzyska, no to nie zostaje wybrany. Natomiast w przypadku radnych tego mechanizmu nie ma. Mamy jedno miejsce, zgłasza się jeden kandydat, nie mamy wyborów. Moim zdaniem powinien być ten akt wyborczy przeprowadzony, tym bardziej, że wiąże się on naprawdę z minimalnymi kosztami, bo to jest tylko koszt kartki do głosowania, bo obwodowe komisje wyborcze i tak będą istniały.
To jest ciekawa uwaga. Warto dodać, wybory samorządowe uzupełniające są przeprowadzone w gminie Krokowa. To jest na Pomorzu, bardzo charakterystyczne miejsce. To jest przecież... taka twierdza Platformy Obywatelskiej. Odbyły się wybory, no i kandydat Platformy Andrzej Styn uzyskał 1142 głosy, a kandydat PiSu Adam Śliwicki 2809, czyli 1-3 tak naprawdę.
No, na to wygląda. Nie znam obydwu panów, więc trudno mi jest się do nich odnosić. Widzimy tylko afiliacje polityczne. Widać, Prawo i Sprawiedliwość udało się. A z tym różnie bywa.
Wybory samorządowe już jesienią, dowiemy się, będzie to ten test na popularność PiSu.
To jest dosyć trudne pytanie i trudna odpowiedź. Ja wielokrotnie spotykam się z nim, to znaczy, kto wygra wybory samorządowe. No, a czy możemy powiedzieć, kto wygrał ostatnie wybory samorządowe? No nie za bardzo. To znaczy, jeśli badamy poziom sejmików, no to można na podstawie wyników uśrednionych określić, jaki blok polityczny uzyskał najwięcej głosów. Natomiast jeśli zadamy sobie pytanie, ile mandatów radnych mają poszczególne byty polityczne, no to jest to to bardzo trudne, ponieważ wybory samorządowe mają ten koloryt apartyjny. To znaczy, popatrzmy na gminy wiejskie, czy wiejsko-miejskie, czy nawet miejskie w takich średnich miastach, to tam często mamy do czynienia z komitetami lokalnych wójtów, burmistrzów i prezydentów i trudno jest określić nawet to, czy to jest prawica, czy lewica. Mamy problem z określeniem tego, czy te partie polityczne, które w Polsce istnieją, są w parlamencie, jest prawica, czy lewica. Definicja jest moim zdaniem dosyć mocno wykrzywiona.
Był pan uprzejmy wspomnieć o lokalnych układach, tak. I możemy z dużą pewnością powiedzieć, że w większości gmin te lokalne układy wygrywają.
Wygrywają i wygrywać niestety będą, chociaż ja mam wątpliwości co do interpretacji przepisów mówiących o dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów, bo to jest taki mechanizm tsunami. Jeśli będzie on zinterpretowany tak, jak ja go interpretuję, to znaczy, że w związku z najbliższymi wyborami samorządowymi negatywną przesłanką przy zgłaszaniu kandydatów będzie to, czy ktoś był dwukrotnie już wybrany w wyborach bezpośrednich na wójta, burmistrza i prezydenta. I to będzie uniemożliwiało start w tych wyborach, bo te przepisy w kwestiach normatywnych absolutnie nie mówią o jakimkolwiek okresie karencji, dwóch kadencji. W uzasadnieniu jest o tym mowa, natomiast uzasadnienie to nie jest treść normatywna. A jeśli popatrzymy literalnie na to, i to też mówią profesorowie, konstytucjonaliści, że te przepisy należy interpretować w taki, a nie inny sposób. Zobaczymy, jak Państwowa Komisja Wyborcza odniesie się i jaka będzie wiążąca interpretacja tychże przepisów.
Zostawimy na chwilę sprawy polskie, przejdźmy do spraw międzynarodowych. Polsce grozi ten proces artykułu 7, ale pan jest autorem takiej analizy mówiącej o tym, że nasze sprawy mogą być oddane do Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego i jako kraj będziemy płacić kary na przykład za to, że sędziowie Sądu Najwyższego odchodzą na emeryturę w wieku 65 lat, a panie sędzie z Sądu Najwyższego w wieku 60 i to dyskryminacja.
Albo jeszcze kilka innych pałek się znajdzie na Polskę, mówiąc kolokwialnie. Sprawa została już w tej chwili skierowana przez zastępcę przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Timmermansa, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. I obawiam się tutaj kazusu Puszczy Białowieskiej, gdzie środki, nazwijmy to zabezpieczające, bo taka definicja chyba najbliższa by była tym środkom, które wówczas zastosował Trybunał, to była kara pieniężna za każdy dzień kontynuacji wycinki puszczy. I tu możemy się spotkać z bardzo podobnym mechanizmem, to znaczy każdy dzień funkcjonowania...
Bez wyroku. To jest po prostu tak, macie tego nie robić. Nie ma wyroku, ale my wam zabraniamy,
tak,
jak nie to
nie wolno robić żadnych zmian personalnych, to znaczy powód może być naprawdę bardzo różny i tu możemy wymienić ich co najmniej 50, a i tak ich krąg nie będzie ograniczony.
Z tym ciekawa jest taka immunizacja na jakiekolwiek argumenty, bo jeżeli obowiązuje prawo obowiązujące wszystkich, to dlaczego sędziowie mają być z niego wyłączeni?
To prawda, natomiast pamiętajmy, że tutaj na tym szczeblu bardziej liczy się polityka niż zdrowy rozsądek czy zasady prawne. Mamy do czynienia z wieloma kuriozalnymi wyrokami trybunałów europejskich, i naprawdę nie zdziwiłbym się, kiedy ta kara liczona w milionach euro dziennie podkreślam, może być wobec Polski zastosowana i przed tym przestrzegam. To znaczy, my weszliśmy w tej chwili na bardzo, bym powiedział, niebezpieczny grunt z punktu widzenia naszej kieszeni. Jak się zachowa wobec nas Unia Europejska, Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Mamy jakieś narzędzia, żeby temu przeciwdziałać?
Tylko i wyłącznie naszą niezwyciężoną dyplomację.
Godzina 8:31.
Spuśćmy zasłonę milczenia na tym.
Staramy się na pewno.
Mam nadzieję, że godziny nas dzielą, tak jak powiedział wicemarszałek Senatu Adam Bielan, od dobrej zmiany w polskim MSZ-cie.
Zobaczymy też...
Czy będzie dobra zmiana, czy tylko zamiana.
Jak będzie to wszystko wyglądało, bo wypowiedzi są dwuznaczne, nie sposób się zorientować.
Ja jasno powiem jako poseł opozycji życzący dobrze Polsce i polskiemu rządowi, że ja bym widział na stanowisku ministra spraw zagranicznych nie Krzysztofa Szczerskiego, tylko widziałbym wiceministra spraw zagranicznych, którego pan rektor domyśla się o kim.
To jako pan, jako poseł opozycji zna pan sformułowanie pocałunek śmierci.
Konrad Szymański moim zdaniem jest najlepszym w tej, nazwijmy to, w tej stawce pisowskiej na to stanowisko.
No, tym bardziej, że ruchu narodowego, więc...
Z Młodzieży Wszechpolskiej. Za chwilę będzie tutaj były prezes Młodzieży Wszechpolskiej Krzysztof Bosak, więc podejrzewam, że też pozytywnie wypowie się o swoim koledze. Ja akurat nie byłem członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, ale bardzo cenię Konrada Szymańskiego, był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym europosłem, kiedy był europosłem, a teraz jest bardzo sprawnym wiceministrem spraw zagranicznych. Chciałbym ten endecki racjonalizm u niego pozostał, bo dyplomacja to nie jest pobrzękiwanie szabelką, tylko po prostu liczenie sił na zamiary.
Mamy, proszę państwa, wspólnie bardzo wysoką ocenę pana ministra Konrada Szymańskiego i dla dobra nas samych, bo w naszym interesie życzymy mu, by jego kariera się rozwijała. Tak to sformułuję.
Tak.
Tomasz Rzymkowski był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. A jeszcze jeden komentarz, jedna sprawa, ponieważ okazało się, że pani poseł jest, która, pani poseł, pani polityk, która ma zostać ministrem, już raz była i opozycja totalna wyciągnęła przy pana miażdżący argument, że pani urodziła się w Związku Radzieckim.
Znaczy ten na terytorium okupowanym przez Związek Sowiecki chyba.
Po pierwsze w Dyneburgu, więc w Łotwie, więc może jakaś agentka KGB, to w Dyneburgu
ośrodku polskim.
Ośrodku polskim 20% mieszkańców to Polacy, jej rodzice są Polakami, przeniosła się. Bardzo pozytywny przykład.
Kraje nadbałtyckie no, były takim bastionem polskości w okresach zaboru, a zwłaszcza na początku XX wieku. No, pamiętamy przecież Uniwersytet, Politechnikę Ryską, którą kończył kwiat najlepszych polskich inżynierów czy wojskowych, daleko szukać, chociażby generał Anders, który miał korzenie kurlandzkie, urodził się w moim rodzinnym powiecie kutnowskim, a studiował właśnie w Rydze. Tam był członkiem polskich korporacji akademickich, bodajże Arkonia. I tych Polaków na Kresach, a na tych Kresach północno-wschodnich jest wyjątkowo, wyjątkowo dużo i ja bym tutaj miejscem pochodzenia nie determinował. No mamy, europosłankę, którą w tej chwili widzę u pana redaktora na laptopie, która ma, powiedział, takie mało polsko brzmiące nazwisko.
Ale to jest dobre. Tutaj...
Trudno mi jest zapamiętać, ale nikt jej tego nie akurat z tych, którzy zarzucają pani wiceminister.
Że ma na drugiej nie Tatiana.
No tak.
To jest ten pól.
Ja nie jestem, ja wiem tylko, że jest Róża Tun, ale dalej już nie pamiętam, bo jest zbyt skomplikowane to dla mnie. Takie.
Rodzice nazywali się Tumanowscy, Tumanowski z politewsku. Pani ale Teresa nie pani Róża Czerwińska. Tun. Nie, mówimy o pani Teresie Czerwińskiej, za którą trzymamy kciuki. Życzymy wszystkiego najlepszego. Przykład Polaka, który przyjechał ze wschodu i w nowym kraju, czy w starym, zrobił karierę, jest rzeczą jak najbardziej godną pochwały, szacunku i wspierania.
I niech będzie przykładem dla innych naszych rodaków. Na wschodzie przyjeżdżajcie, budujcie razem z nami
lepszą
Polskę, bo potrzebni jesteście, potrzeba nam też rąk do pracy i zmieniać trzeba ten nasz piękny kraj.
Głów również bardzo dziękujemy.
Dokładnie. Dziękuję bardzo.